Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz, jest 9.12, zapraszam na strefę samorządową. Jesteśmy dzień po sesji Rady Miasta Sopotu i dzisiaj porozmawiamy między innymi o rozstrzygnięciach podczas tej sesji. A na rozmowę zaprosiłam radnych, Aleksandra Gosk, Koalicja dla Sopotu, przewodnicząca Rady Miasta.
Dzień dobry.
Grażyna Czajkowska, Kocham Sopot, wiceprzewodnicząca Rady Miasta.
Witam słuchaczy.
I Paweł Petkowski, Prawo i Sprawiedliwość, również wiceprzewodniczący Rady Miasta.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od sprawy, która od początku września budzi spore emocje i kontrowersje w Sopocie, a mianowicie chodzi o zmiany w komunikacji miejskiej w Sopocie i w Gdańsku, głównie o linię 122, która wcześniej jeździła między Kamiennym Potokiem a lotniskiem. Aktualnie autobusy kursują pomiędzy Przylesiem a Letnicą, zajeżdżając między innymi do szpitala na Zaspie. Kontrowersje w sprawie tej linii pojawiły się także w Gdańsku wśród mieszkańców Matarni głównie. Oni stworzyli taką petycję, ale odpowiedź na petycję władz miasta Gdańska była jednoznaczna. Nie ma powrotu do dawnej trasy linii 122. Ale w Sopocie, jak się okazuje, znaleziono inne rozwiązanie, o czym wczoraj poinformował wiceprezydent Michał Banacki. Już w grudniu w Sopocie ma zacząć funkcjonować zupełnie nowa wewnętrzna linia autobusowa. Czy to decyzja po sugestiach mieszkańców? Czy radni prezydenckiego klubu rozmawiali z władzami miasta?
Absolutnie. Jest to decyzja, która jest odpowiedzią na głosy mieszkańców. Faktycznie Sopot jest w tej niekomfortowej sytuacji, że nie mamy swojego transportu autobusowego. Działamy zawsze we współpracy z Gdańskiem i Gdynią. Jest to ekonomicznie uzasadnione dla Sopocian, ale także jeżeli chodzi o te relacje między Sopotem, Gdańskiem a Gdynią i o komunikację z tymi miastami, to jest ona dla Sopocian istotna i trudno sobie wyobrazić, abyśmy bez tego partnera planowali jakieś zmiany w komunikacji miejskiej. I tak też się stało we wrześniu. Omawialiśmy te zmiany bardzo szeroko z Gdańskiem. Nowa trasa autobusu 122 przyjęła się bardzo dobrze. Te autobusy jeżdżą wypełnione i potrzeba tej zmiany była uzasadniona. W Sopocie zyskaliśmy połączenie ze szpitalem. Jest to też odpowiedź na potrzeby części mieszkańców, ale zawsze zmiana komunikacji miejskiej wzbudza bardzo duże kontrowersje i nie chcemy tutaj być bierni. Oczywiście jest bardzo wielu mieszkańców, którzy są zadowoleni ze zmian. Są to między innymi mieszkańcy osiedla Mickiewicza, którzy dostali nowe połączenie, ale też bardzo głośno wybrzmiewają głosy, które mówią o tym, że linia 122 była linią na poziomie tożsamości Sopocian bardzo ważną. I jakby te wszystkie głosy widzimy, uruchomiliśmy taki adres mailowy. Oprócz tego, że spotykamy się z mieszkańcami i zbieramy te uwagi na bieżąco, bo do Rady Miasta i do prezydentów wpływają pisma w tym temacie, to jeszcze uruchomiliśmy adres mailowy autobusy@um.sopot.pl, gdzie zbieramy wszystkie uwagi. I jest to kolejny etap wprowadzanych zmian. Etapowanie tych zmian wydaje nam się uzasadnione, bo ciężko jest przewidzieć reakcję mieszkańców, czy zbadać linie, czy wypełnienie tych linii, gdy są one narysowane na papierze. Dlatego no, trzeba je wprowadzić, żeby sprawdzić, jakie jest zapełnienie tych linii i przeprowadzić badania, zarówno jakościowe, jak i ilościowe. I do tego się przymierzamy. W pierwszym etapie faktycznie odpowiadamy na te najbardziej pilne potrzeby mieszkańców, a je możemy pogrupować w dwójnasób, to znaczy się jedna grupa mieszkańców mówi o konieczności połączenia górnego tarasu Sopotu z dolnym. I tu jesteśmy w stanie odpowiedzieć od razu i dlatego ta nowa linia jeszcze w tym roku, chcielibyśmy ją uruchomić, planujemy teraz trasę dokładną.
A i ona druga, właśnie połączy ten górny tarasem.
I ona właśnie połączy górny taras miasta z dolnym, będzie linią wewnętrzną, która jeździ naokoło. Też mieszkańcy Armii Krajowej zwracali uwagę na to, że jest to bardzo długa ulica, którą obsługiwał wyłącznie autobus 122, wobec czego ten odcinek jesteśmy w stanie przywrócić od razu, odpowiadając właśnie na te głosy. Też tam pojawia się kardiotel jako jeden z elementów i argumentów. A oprócz tego jest jeszcze kwestia połączenia z lotniskiem, no i tutaj trzeba już popracować troszeczkę bardziej. Nie chcielibyśmy tej zmiany wprowadzać bez Gdańska. Pewnie najlepiej byłoby ją wprowadzić po przeprowadzeniu dokładnych badań i analiz i na taką kompleksową analizę wraz z zasięgnięciem jakiegoś głosu eksperckiego, bo ponieważ Sopot nie ma swojego zakładu, jest też pozbawiony tej eksperckiej wiedzy, więc pewnie trzeba byłoby to jeszcze skonsultować na zewnątrz. chcielibyśmy te zmiany usprawnić. Natomiast konsultacje trwają i uwagi zbieramy.
Grażyna Czajkowska.
Tak, ja powiem, że mnie trochę zaskoczyła ta zmiana tak od razu po wakacjach. Wydawałoby się, że brakowało takiego poinformowania wszystkich radnych, że ta zmiana już następuje w takim zakresie od września. Oczywiście Komisja Branżowa Rady Miasta się tym zajmowała, ale jakoś innym radnym ta informacja nie dotarła i rzeczywiście było duże zaskoczenie we wrześniu. Na pewno Dolny Sopot najbardziej ubolewa nad tym, że linia 122, która jechała przez ulicę Grunwaldzką i Powstańców Warszawy w stronę Kamiennego Potoku, nagle zniknęła i tutaj jest najwięcej głosów protestów, bo ci mieszkańcy byli przyzwyczajeni, że mają ten autobus blisko i mogą w stronę, po tym robiąc pętlę w Kamiennym Potoku, pojechać sobie w stronę Gdańska. Więc rzeczywiście tych głosów negatywnych w stosunku do linii 122 jest najwięcej i to też starszych mieszkańców, no ale tutaj rolę gra przyzwyczajenie. Przez wiele lat, od kiedy ja pamiętam, zawsze ten autobus jeździł tą trasą i pewnie to jest największy mankament dla mieszkańców, że jak nagle nie ma tego autobusu. Ale jeśli chodzi o wewnętrzną linię, to my jako Kocham Sopot od wielu lat wskazywaliśmy taką potrzebę, bo rzeczywiście brakuje takiego lokalnego transportu, który by zataczał pętlę wokół Sopotu i dobrze słyszeć, że taka linia powstanie i spełni te oczekiwania mieszkańców od wielu lat.
Ale ta wewnętrzna linia do końca jednak nie rozwiąże problemów i nie zastąpi brakującej linii 122.
No dlatego mieszkańcy, prezydent Banacki obiecał, że będą konsultacje jeszcze z ewaluacja zapełnienia autobusów i czy na wiosnę przejrzenie, jak funkcjonują te wszystkie zmiany i może będzie jakaś korekta.
Radni Prawa i Sprawiedliwości postulowali przeprowadzenie konsultacji w formie panelu obywatelskiego, który zresztą już kiedyś odbył się w Sopocie i się sprawdził. Chcieliście konsultacji właśnie w sprawie komunikacji w Sopocie.
Pani redaktor, tak. Konsultacje, które odbiegają od jakichkolwiek podziałów politycznych, po raz kolejny zostały nasz projekt odrzucony. To tak jakby metodyczne działanie koalicji tej większościowej w Sopocie. To jest przykre. A sam kryzys, który dotyka mieszkańców, właśnie eksplodował po wakacjach. Można byłoby to przewidzieć, można byłoby stworzyć komunikację zastępczą, można byłoby coś zrobić. Miasto nic nie zrobiło. Bardzo dużo głosów mieszkańców negatywnie oceniające te zmiany. Nawet na poprzedniej sesji mieliśmy zrozpaczoną mieszkankę Dolnego Tarasu, która jest po prostu wykluczona i wiele osób może się czuć wykluczonych. Powinniśmy na poważnie podejść do konsultacji związanych z komunikacją. Ten temat się ciągnie już przez dekady, bo faktycznie w wielu obszarach miasta Górny Taras Dolnym jest źle skomunikowany i warto byłoby stworzyć po prostu kompleksowe podejście do tematu. Nawet zwróćcie Państwo uwagę, że Sopot mógłby nawet się zastanowić nad własną komunikacją, niezależną od Gdańska i Gdyni, bo naprawdę nas na to byłoby stać. Wystarczyłoby poszukać oszczędności, ale niestety z tą władzą tych oszczędności nie będzie. Będziemy się dalej zadłużać, więc tutaj nie widzę światełka w tunelu, chociaż wiceprezydent Banacki rzucił pewien pomysł, który oczywiście będę wspierał. Będziemy się jako opozycja przyglądali, będziemy wspierać najlepsze rozwiązania dla Sopotu.
Bo wy chcieliście nie tylko, rozumiem, popieracie jak najbardziej stworzenie, jak się domyślam, stworzenie tej wewnętrznej linii łączącej Górny Taras z Dolnym, ale co jeszcze zakładał ten wasz projekt?
Przede wszystkim chcielibyśmy posłuchać mieszkańców, skonsultować to też z ekspertami. Chcielibyśmy, żeby ten głos mieszkańców był słyszalny, bo mam takie szczere odczucie, że nie bierzemy często, władze miasta nie biorą głosów mieszkańców pod uwagę. Nawet sam fakt, panie redaktor, że same konsultacje, które mówię, nie mają odcienia, podkreślam to bardzo mocno, nie mają odcienia politycznego, są po prostu blokowane. My byśmy wspierali wszelkie konsultacje, gdyby ta większość sopocka no, chciała wprowadzać, bo im więcej konsultujemy z mieszkańcami, tym mamy lepszą demokrację w Sopocie, która bardzo kuleje.
Aleksandra Gosk.
Tak, ja może szybciutki ad vocem. Bardzo się cieszę, że pan radny Petkowski docenił pomysł organizowania w Sopocie panelu obywatelskiego i taki panel z naszej inicjatywy się odbył. Odbył się na temat polityki parkingowej w Sopocie. Zakończyliśmy proces i na ostatniej sesji przedstawialiśmy raport, który był to raport ekspercki, który firma zewnętrzna, która realizowała panel obywatelski dla Sopotu, nam przedstawiała. Zawierał wszystkie badania, ewaluacje, ale także rekomendacje, które wypracowali mieszkańcy. Więc cieszę się, że ta forma konsultacji się przyjęła, bo przez bardzo długi czas też ciężko było dojść do porozumienia. Jeżeli chodzi o działanie, to już odpowiadam. Właśnie ta linia, która właśnie jest odpowiedzią na zebrane uwagi mieszkańców, ma zaspokoić te potrzeby połączenia góry i dołu. O tym mówiłam już w pierwszej części wypowiedzi bardzo, bardzo szeroko, więc jest to bezpośrednia odpowiedź na to, czego mieszkańcy teraz w tej sytuacji od nas oczekują. Oprócz tego, bo tutaj pan radny mówił, że z tą ekipą się będziemy tylko zadłużać. Ja dodam, że ostatnia sesja też pokazała, że zmniejszyliśmy znacząco deficyt, więc no trudno jest na takie populistyczne tutaj stwierdzenia nie reagować, więc szybciutko dementuję i jeszcze raz zwracam uwagę, że zbieramy cały czas uwagi. Autobusy autobusy@um.sopot.pl.
Grażyna Czajkowska, czy pani uważa, że takie konsultacje w sprawie komunikacji powinny się odbyć w mieście?
Ja poparłam tę uchwałę i głosowałam za, bo jestem zwolenniczką wszelkich rozmów z mieszkańcami i takie konsultacje mają sens. Zresztą pan wiceprezydent powiedział, że na wiosnę się takie rozmowy z mieszkańcami odbędą, więc to by było tylko przez podjęcie tej uchwały by było tylko ustaleniem pewnego harmonogramu, kiedy te konsultacje miałyby być, czy jesienią, czy na wiosnę, więc tutaj uważam, że mogliśmy poprzeć i przyjąć tę uchwałę, bo taki proces jest zapowiadany, więc poznanie preferencji mieszkańców jest jak najbardziej potrzebne, bo raport, na podstawie którego zostały te zmiany w komunikacji poczynione, wydaje się, że on był, ta dyskusja była przeprowadzona na małej grupie mieszkańców i dlatego te uwagi i te pretensje są tak szerokie, bo widać, wiedza o preferencjach Sopocian nie do końca dotarła do władz miasta.
Ja myślę, że każda zmiana komunikacji miejskiej wywołuje kontrowersje, ale oczywiście przyjmuję, Grażyno, to co mówisz. Próba, to było 800 osób na Sopot, to jest całkiem miarodajna próba. Jeżeli chodzi o projekt uchwały przygotowany, to on był po prostu źle zrobiony. To znaczy się na tym etapie nie jesteśmy w stanie przeprowadzić takich konsultacji, bo one, podobnie jak te badania, o których mówisz, dadzą nam zacieniony obraz. I nauczeni doświadczeniem wiemy, że te konsultacje muszą być o czymś innym, muszą być przede wszystkim o diagnozie, o szerokim zebraniu uwag mieszkańców i dopiero potem kolejny etap konsultacji może się odbyć, ale już na gotowym projekcie możemy pytać wtedy mieszkańców, czy to, co przygotowaliśmy, jest dla nich odpowiednie, czy nie, czy im odpowiada, czy nie. I takie działania są zapowiedziane na wiosnę. A jeżeli chodzi o samo konsultowanie, na przykład w panelu obywatelskim komunikacji miejskiej, to też wczoraj zapytaliśmy ekspertów i oni powiedzieli wyraźnie, że to nie ten etap i nie to narzędzie, że to narzędzie nie jest miarodajne i nie da nam odpowiedzi na preferencje w taki sposób, w jaki byśmy tego oczekiwali. Stąd też odpowiedzialne podejście do konsultacji no, nie pozwoliło nam zagłosować za tym projektem.
No oczywiście, ale panel obywatelski oczywiście nie w sprawie komunikacji miejskiej, no ale konsultacje to jest etap przygotowania wiedzy bazy eksperckiej, spotkania z mieszkańcami i bezpośrednie i ankietowe i poinformowanie ich o już wynikach, więc to jest proces, który można dobrze przygotować i na podstawie tej uchwały można było zrobić.
Yep. Pamiętam, jak trwała kampania wyborcza, to pani prezydent Magdalena Czarzyńska-Jachim zapowiadała, że zastanowi się i że będzie prowadzić pracę, również rozmowy z ekspertami nad stworzeniem wewnętrznej komunikacji, własnej komunikacji w Sopocie. Radny Paweł Podkowski uważa, że Sopot na to stać.
Znaczy ja uważam, że trzeba by się temu przyjrzeć. Nie twierdzę, że to jest takie proste. Uważam, że Sopot zasługuje na najlepszą flotę mniejszych autobusów, nie takich dużych, jak jeżdżą po Gdańsku, nie takich przegubowych, chyba że w sezonie, to też warto byłoby rozważyć, ale mam na myśli najbardziej ekologiczne na rynku obecnie autobusy, które by no właśnie obsługiwały te najważniejsze punkty miasta, górnego, dolnego i środkowego tarasu. I tak, abyśmy, tak jakby mieszkańcy czuli się naprawdę zaopiekowani i żeby ta częstotliwość przyjazdów autobusów też była dopasowana do charakteru życia naszego miasta. Każde miasto ma swoją jakby dynamikę i Sopot również w sezonie oczywiście gdzieś trzeba byłoby zwiększyć, więc ja uważam, że warto byłoby się temu przyjrzeć, żebyśmy mieli swoją flotę. Ale od lat to są tylko obietnice osób rządzących w Sopocie niezależnie, ale dodam jeszcze a propos konsultacji, bo tutaj moje poprzedniczki opowiadały o konsultacji. Dziękuję Grażyno, że zagłosowałaś za tym, za naszą propozycją konsultacji, bo wiem o tym, że dla ciebie konsultacje są istotne. Przykro mi, że koalicja na pani prezydent zagłosowała przeciw, ale zwróćcie, chcę połączyć Gdański Sopot przez chwilę, bo widzę, że nawet w okolicy siedziby Radia Gdańsk jest mnóstwo osób oburzonych a propos braku konsultacji, a dotyczy to linii tramwajowej, która ma prawdopodobnie biec nieopodal miejsca, w którym siedzimy.
Tak jest, rzeczywiście tam mieszkańcy protestowali przeciwko linii tramwajowej, ale wracając do Sopotu, Grażyna tak. Czajkowska, stać Sopot na własną komunikację?
Myślę, że stać na właśnie ekologiczne małe autobusy, które zataczałyby pętle o wszystkie osiedla, które mamy w dolinach i trzeba właśnie tym mieszkańcom jest najtrudniej dojechać, bo te doliny w środku lasu, one są położone w górnej części miasta, w górnym tarasie, więc szczególnie starszym mieszkańcom, a takich jest większość w Sopocie, trudno jest wracać czy przejść się piechotą do centrum, więc...
Przylesie, Brodwino, wykluczone. Tak.
I Aleksandra
na pewno
tak, szanowni państwo radni, tak, fajnie byłoby mieć taką linię wewnętrzną, która ekologicznie rozwoziłaby mieszkańców, tylko musimy pamiętać, że nie jesteśmy odosobnionym bytem, musimy współpracować z Gdańskiem i z Gdynią. I oczywiście takie rozwiązanie nadal jest na stole, jednak przypominam, że to wymaga też inwestycji sporych, jeżeli chodzi o stacje, gdzie takie autobusy miałyby mieć swoją zajezdnię. Są określone przepisy i Sopot przez lata, sprawdzając ten rachunek ekonomiczny, zdecydował się na takie rozwiązanie. To jest związane zarówno z etatami, jak i właśnie z posiadaniem zajezdni, jak i ze wszystkimi obostrzeniami, które z tego tytułu wynikają. Musielibyśmy mieć własną flotę. Co do obsługi górnego i dolnego tarasu, Sopot nie jest dużym miastem i wydaje się, że dwie linie wystarczyłyby do tego, aby taki komfort jazdy pasażerów w Sopocie zapewnić. Pytanie o relacje z Gdańskiem i z Gdynią. Wydaje się, że uwagi negatywne dotyczące zabrania autobusu 122 to głównie uwagi wynikające z tej relacji pomiędzy Sopotem a Gdańskiem. Czekamy więc ciągle z niecierpliwością na ustawę metropolitalną. Czekamy na możliwość takiego połączenia tego transportu, które pozwoliłyby nam to kompleksowo zmienić. Natomiast pytanie o wewnętrzną linię, fajnie byłoby ją mieć bezwzględnie, nawet można byłoby ją finansować z opłaty uzdrowiskowej. Wiele gmin mniejszych uzdrowiskowych tak
właśnie
robi.
Taką namiastką jest sezonowa linia Meleksowa, która rozwozi turystów spod ergo areny, spod parkingu do centrum.
Niemniej zwracam uwagę, że zobaczmy, jak będzie funkcjonowała nowa linia, którą planujemy wprowadzić już do końca roku. Zobaczymy, czy to rozwiązanie się sprawdzi, czy nie i czy uspokoi trochę te głosy i odpowie na potrzeby.
I temat jest otwarty, a my robimy krótką przerwę.
Strefa samorządowa.
Witamy po przerwie. Dzisiaj, przypomnę, rozmawiamy o Sopocie, a w studiu są radni Aleksandra Goski, Grażyna Czajkowska i Paweł Petkowski. Przed przerwą rozmawialiśmy o komunikacji w Sopocie, o tym, że prawdopodobnie do końca roku zostanie uruchomiona taka wewnętrzna linia łącząca Górny Taras z Dolnym Tarasem. I w tej strefie komunikacji trochę chciałam pozostać i poruszyć temat uspokojenia ruchu w centrum Sopotu, bo to też jest bardzo istotne dla mieszkańców, szczególnie po trwającym pilotażu związanym ze strefą ograniczonej dostępności. Urzędnicy zdecydowali o przyszłości ulicy Bema i częściowo stanie się ona deptakiem. Właśnie jak mówiłam, o te zmiany wnioskują mieszkańcy. A co na ten temat pan Paweł Petkowski?
Szanowni Państwo, tak, temat bardzo mi znany. Miałem kontakt od samego początku od mieszkańców, którzy tam mieszkają na ulicy Bema. Bardzo krótka ulica boczna od Monte Cassino. No ale oczywiście trzeba zobaczyć całą sprawę jakby od początku. A od początku mieszkańcy chcieli zachować kilka miejsc parkingowych. Wiąże się to również z możliwością podjazdu do miejsc, gdzie mieszkają. To są też osoby w wieku senioralnym, więc też trzeba ten argument zrozumieć. Lecz miasto przedstawiło propozycję deptaka, takiego unerfu, jakby, gdzie nie można parkować, co wywołało szereg kontrowersji i taką burzę w tym miejscu. Na szczęście finał finałów udało się dojść do porozumienia i miasto zaproponowało jednak kilka miejsc parkingowych. Mam nadzieję, że to nie zostanie zmienione. Ale cały kwartał tych ulic, czyli nieopodal ulica Pułaskiego, Fischera i Sobieskiego z tym ograniczonym wjazdem, uważam, że jest to krok w dobrą stronę. Lecz patrząc kompleksowo przez ostatnie przynajmniej 20, jak nie 30 lat, rozmawiałem radni, nawet moi poprzednicy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości rozmawialiśmy o tym, dyskutowaliśmy o tym, ale nic się w tym zakresie nie zmieniło. W jaki sposób powinniśmy ograniczać wjazd, szczególnie w sezonie letnim, na ten Dolny Taras, bo on naprawdę jest zakorkowany non-stop. Grażyna, która jest mieszkanką Dolnego Tarasu, może o tym po prostu potwierdzić, tak myślę. Więc zarzut do władz miasta od lat ten sam, niezależnie czy to jest pan Jacek Karnowski, czy pani Czarzyńska-Jachim, nic nie robią, ale jest ta nadzieja, jakby światełko w tunelu, że ten kwartał ulic, który jest objęty ograniczonym ruchem, no spowoduje, że zastanowimy się, gdzie jeszcze możemy zrobić coś dobrego.
No to głos ma Grażyna Czajkowska.
Tak, rzeczywiście. Z dyskusji na temat strategii miasta, która była 2 lata temu przeprowadzona i były dość szerokie konsultacje, rozmowy z mieszkańcami, wyszły. Problem parkowania był pierwszym, na który zwracali mieszkańcy i rzeczywiście było dużo głosów, żeby wprowadzić takie strefy ograniczonego wjazdu w Dolnym Sopocie. Pierwszą taką strefę mieliśmy teraz w sezonie na tych ulicach, w kwartale, o którym mówił radny Petkowski, czyli Fischera, Pułaskiego, Sobieskiego i Bema. To mieszkańcy naprawdę byli z tego zadowoleni, bo wreszcie mogli swobodnie podjechać i zaparkować przed swoim domem. Teraz mamy remont tego kwartału i się okazało, że w planach miasta było całkowite zamknięcie ulicy Bema bez miejsc parkingowych. Jest to uliczka krótka, rzeczywiście, ale trzy kamienice w ogóle nie mają możliwości wjazdu na teren posesji od strony podwórek, bo nie ma tam podwórek. Więc dla nich brak miejsc parkingowych przed domem to się okazał wielkim problemem i przyszli z dużymi pretensjami na spotkanie do Urzędu Miasta, do nas i do urzędników. No i w wyniku tej dyskusji, wysłuchania uwag od strony mieszkańców, no jest obietnica, że te kilka miejsc postojowych tam będzie, czyli powstanie jakby UNER, tak jak jest na ulicy Sobieskiego. Były też problemem po po wprowadzeniu tej strefy ograniczonego ruchu jest fakt, kto jest mieszkańcem Sopotu i kto jest mieszkańcem uprawnionym do parkowania, do wjazdu do takiej strefy. I
no tak, będzie, bo przyjeżdżają też turyści,
tak,
rozumiem.
Są mieszkańcy, którzy tam mają mieszkanie, a mieszkają w innej części i oni by też chcieli podjeżdżać i też uważają siebie za członków tego, mieszkańców tego kwartału, więc będzie ewaluacja tej decyzji, nie wiem, czy jeszcze w tym roku, czy na wiosnę i pewnie będziemy przeglądać, w jakim dużym stopniu było zapełnione te miejsca parkingowe, ponieważ mieszkańcy sąsiednich ulic, które też są ślepe, kończy się wjazd na Bohaterów Monte Cassino, stoją w bramkach i czekają, kiedy ich ulice też będą miały taki ograniczony wjazd, bo szczególnie ulica Czyżerskiego, gdzie jest dworek Sierakowskich, to mieszkańcy bardzo ubolewają, że tam bardzo trudno wjechać, wykręcić, wycofać, żeby wyjechać z tej ulicy i problem z parkowaniem jest ogromny.
Aleksandra
Tak,
Goska.
To te dwie historie, które opowiedzieli moi przedmówcy, pięknie pokazują, jak wygląda ten proces i wyglądał ten proces, jeżeli chodzi o ulicę Bema i że generalnie wprowadzane zmiany w mieście, jeżeli się je robi partycypacyjnie, konsultacyjnie, z etapu na etap, pokazują coraz inne możliwości wyjścia i naświetlają też coraz inne problemy. Tak było też tutaj. Na początku, przed remontem, konsultowaliśmy ten remont z mieszkańcami. Braliśmy za dobrą monetę, że UNERF-y w Sopocie się sprawdzają. Ulica Parkowa, wspaniały przykład, właściwie nie ma w ogóle problemów. To rozwiązało i problem z parkowaniem i podoba się mieszkańcom, mimo dużego oporu na początku. Ulica Sobieskiego bodajże, tak, tam też mamy UNERF wprowadzony ostatnio. Także się sprawdza i też na etapie wprowadzania i remontu zmienialiśmy założenia tej ulicy, bo w pierwszym etapie mieszkańcy chcieli miejsc parkingowych, a potem stwierdzili, że może jednak radzą sobie z tym, co dostali, bo taki UNERF przestaje funkcjonować jako miejsce, gdzie można na dziko zaparkować, tylko się staje taką intymną częścią miasta przeznaczoną dla mieszkańców, gdzie właśnie piesi i rowerzyści mają pierwszeństwo. I zamiast tego miejsca parkingowego zrobiliśmy tam zieleń. I tutaj też to był proces. Najpierw były konsultacje z mieszkańcami, które dały takie rezultaty. Wydawało się, że ulica Bema, na której na parterach są przedsiębiorcy, będzie dobrze funkcjonować jako deptak. Przedsiębiorcy też mieli swoje głosy, które mówiły o tym, że być może mogliby tam zrobić ogródki, ale ten proces zweryfikował te założenia i faktycznie okazało się, że 3 miejsca parkingowe uda nam się na Bema, czy 4 nawet, wygospodarować dla mieszkańców, bo jest taka pilna potrzeba, o czym mieszkańcy rozmawiając z nami powiedzieli.
No dobra, to...
I myśmy to zrealizowali. A jeżeli chodzi o samo uspokojenie ruchu, to ono znowu wprowadzone, pokazało bardzo wiele różnych nowych problemów, których z założenia nie było widać. To znaczy mieszkańcy ulicy Chopina na przykład zwracają uwagę, że zamknięcie tego kwartału sprawia, że na ich ulicy robi się kocioł parkingowy i tam z kolei nie można zaparkować. Więc wprowadzanie takich zmian, które dotyczą częściowo, rodzą też wiele pytań, o czym mówiła Grażyna, czyli znowu, czy dostawy mogą tam wjeżdżać i w jakich godzinach. Mamy tam przecież przedsiębiorców, mamy tam ośrodki kulturalne, mamy tam teatr. To wszystko wymaga ciągłych dostaw, których nie da się inaczej jak samochodem do tych miejsc dostarczyć. Wobec czego tych pytań jest bardzo wiele. Pracujemy na żywym organizmie. Obecnie jesteśmy na etapie finalizacji projektu ulicy Bema, która zakłada, że te 4 miejsca dla mieszkańców będą, a część ulicy Bema będzie deptakiem. No i czekamy na remont. Remont też etapujemy. Teraz niedostępna jest ulica Pułaskiego. Wkrótce zamknie się ulica Fischera i ten ruch na powrót się zmieni.
Paweł Petrowski.
Czy mogę krótki ad vocem tak względem do pani Gosk? Bardzo się cieszę, że chwali pani te ulice Sobieskiego, też kolejową warto wymienić jako UNERW, tak. Oczywiście Parkowa.
To tak że a miasto, propos, że nic nie robimy, że bo miasto, to też pan powie.
Że miasto właśnie idzie w dobrą stronę, ale tutaj warto podkreślić i przypomnieć, tak, nie byłoby tego, gdyby nie dobre rządy Zjednoczonej Prawicy i program Polski Ład, bez których by te ulice nie zostały zrewitalizowane i tak zmienione, bo przypominam państwu, każdy, kto chodził tymi ulicami wcześniej, wie, że przez lata administracja miasta i władze miasta miały w nosie, co tam się działo. Przypomnę ulicę Kolejową, przypomnę ulicę Sobieskiego, przez ile lat, dekad ludzie czekali tam na rozwiązania. Więc
to
bardzo
taka
się cieszę.
Politycznych a miasto, relacji jeżeli, i rozmów. Dziwię się, że pan, panie Petkowski, na żadnej z komisji gospodarki komunalnej
nie
był
jak pani
i nie zgłosił
skończy.
Swoich postulatów.
Ja czekałem
Czekamy.
Cierpliwie, jak pani skończy. A miasto, jeśli chodzi o tą strefę, o której rozmawiamy, ulicę Pułaskiego, Sobieskiego, Fischera i Bema, w tym momencie, do tego momentu, cały czas nie ma strategii, postawiła po prostu znaki i poinformowała, że jest zakaz ruchu. Z wyłączeniem oczywiście dla kilku podmiotów.
No właśnie, więc... to ja chciałam zapytać o tę strategię. Czy jest jakaś strategia? Tak, czy wyłączamy dalej ruch, ograniczamy ten ruch turystów? Czy ja na przykład jako mieszkanka Gdańska nie będę mogła w przyszłości wjechać do centrum Sopotu? Jakie są plany? Jaka jest strategia?
No właśnie, aby odpowiedzieć na to pytanie, przeprowadziliśmy pilotaż w kwadracie ulic, o którym mówiliśmy. Jego ewaluację przeprowadzimy po remoncie. W tej chwili zbieramy głosy również od przedsiębiorców, o czym mówiłam bardzo wyraźnie, bo ta grupa bardzo wyraźnie zwraca uwagę na to, że to rozwiązanie jej nie satysfakcjonuje do końca. Oprócz tego panel obywatelski jest jednym z procesów, bo przecież panel był zaprojektowany na politykę parkingową właśnie. Mamy 34 rekomendacje. Mam nadzieję, że pan Petkowski je przeczytał, z nimi się zapoznał. Część już opracowaliśmy, w jakim terminie i kiedy ma być wdrożona. Zastanawiamy się nad tym, kto ma być mieszkańcem Sopotu. Takie warsztaty miasto też organizowało przed wprowadzeniem strefy ograniczonego wjazdu.
To
a to wszystko
decyduje,
po to, aby
Sopotu.
Strategia, no nie do końca, mówimy w cudzysłowie mieszkańcem, bo zastanawiamy się, czy ta osoba, która mieszka 3 miesiące w Sopocie, nie ma obowiązku meldunkowego, jest mieszkańcem, czy nie.
Jest właścicielem...
Czy ta osoba, która jest właścicielem nieruchomości, a nie płaci podatku, nie ma prawa do karty sopockiej, ponieważ tak ustaliliśmy, panie radny. I teraz pytanie, co z tą osobą, bo mieszkańcy, którzy płacą podatki w Sopocie, będą mieli kartę sopocką i będą mieli prawo do ulg. Co z właścicielami nieruchomości? Tych pytań jest bardzo dużo. W tej chwili je wszystkie zbieramy i staramy się wypracować spójne rozwiązania, ale żeby to zrobić, trzeba zebrać informacje z bardzo wielu źródeł. Dlatego też panel obywatelski, dlatego pilotaż ograniczonej strefy wjazdu, dlatego warsztaty, dlatego UNERW.
Grażyna Czajkowska.
Tak, no zastanawiamy się, kto jest mieszkańcem Sopotu, ale też w kontekście przygotowań do platformy konsultacji społecznych, bo wybieramy narzędzie w tej chwili, które pomagałoby w realizacji konsultacji społecznych, a taką uchwałę przyjęliśmy w zeszłym roku. I okazało się, że połączenie platformy z kartą sopocką, z kartą Sopocianina, no wyklucza pewną grupę mieszkańców. Nawet w mojej kamienicy jest mieszkaniec, który ma mieszkanie, mieszka w nim okazjonalnie. Jeden mieszka, co weekend przyjeżdża, w drugim przyjeżdża poza sezonem na kilka tygodni. On płaci podatek od nieruchomości, płaci opłatę uzdrowiskową, jeżeli ma gości u siebie w mieszkaniu i też płaci podatek od najmu i on pisze z pretensjami do nas, do miasta i do radnych i też do mnie się zwrócił z tą uwagą, że on by chciał być pomiędzy turystą, a pomiędzy mieszkańcem chciałby mieć jakąś ulgę. I to samo też no, mieszkańcy Gdańska i Gdyni też mówią, ale tak jak pani redaktor, a co, gdzie ja zaparkuję? Jak ja? To ja już nie mogę dojechać do Dolnego Sopotu i mieć trudności z zaparkowaniem.
Mogę dojechać z KM-ku, ale nie
no
zawsze
tak,
jest taka możliwość.
No tak, chcemy, żeby wszyscy się przesiedli na komunikację publiczną, co nie do końca jest realne. No ale właśnie to są uwagi i problemy, które się pojawiły i próbujemy znaleźć rozwiązanie, bo rzeczywiście kto jest tym mieszkańcem Sopotu?
Tak, no ja też ubolewam, że w Gdańsku nie mam karty do kultury, którą daje karta mieszkańca, bo tam za darmo można wejść na niektóre przedstawienia. No ale to już prawo takiej osoby, która płaci podatki w danym miejscu i wydaje się, że ta decyzja była przede wszystkim o tym, żeby zachęcić osoby, które posiadają mieszkania w Sopocie do tego, żeby odprowadzały podatki w Sopocie i brały wspólnie odpowiedzialność za przestrzeń publiczną, bo do tego się to w końcu sprowadza. Podatki wydajemy na wspólną przestrzeń, z której korzystamy wszyscy. Oczywiście oczywiście podatki lokalne te osoby, które posiadają nieruchomości, płacą i pytanie, czy w powiązaniu z kartą sopocką nie można by było takich możliwości wyodrębnić. Na szczęście to narzędzie takie możliwości daje.
Także przy okazji prac nad strefą wyłączonego ruchu okazało się, że jest wiele nowych problemów, które musimy rozważyć i też nie tylko, żeby byli zadowoleni sami mieszkańcy, mieszkańcy tego kwartału, ale ci z Górnego Sopotu też, żeby mieli jakieś możliwości podjazdu na spacer do Dolnego Tarasu.
Paweł Patkowski.
Abstrahując od niuansów, których oczywiście jest szereg i warto się nad nimi pochylić, kto jest mieszkańcem, a kto mieszkańcem nie jest, ja zarzucam, że przez dekady nic nie zostało w tej sprawie zrobione. Jest ciągle tylko zapewnienia, że rozmawiamy, konsultujemy, wybierzemy najlepsze rozwiązania. Mieszkańcy naprawdę się duszą i co roku mamy dokładnie taką samą sytuację, gdzie szczególnie Dolny Taras, ale też ulica Niepodległości, czyli samo centrum jest zapchane samochodami. Wszystkie uliczki boczne.
A pana zdaniem na przykład w sezonie powinien być zakaz wjazdu dla turystów, obcych ludzi spoza Sopotu?
Pani redaktor, ja jestem ostatni, który by z takiego poziomu władzy powiedział, ja mam najlepsze rozwiązania. Ja jestem po stronie też konsultowania z mieszkańcami najlepszych rozwiązań, bo uważam, że to władze miasta powinny robić wszystko, żeby w jakiś sposób wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców. Tego nie robi od lat. Pamiętajmy, to jest temat z wjazdem, parkowaniem jest, no, można powiedzieć, odwiecznym problemem naszego miasta i to nie zostało uregulowane, nie została stworzona strategia. Mówimy o parkingu przy Ergo-Arenie, będziemy się tym chwalić, tym elektrycznym busikiem, który obsługuje tylko promil jakby turystów, a dodawałem przez ostatnie tygodnie tutaj w naszych dyskusjach argument, że przecież Ergo-Arena ma też swoje komercyjne inicjatywy, koncerty i sportowe mecze, gdzie ten parking już darmowy nie jest.
Dobra, mamy minutkę.
Tak, ja może tylko dodam, że no sam pan wymienił już kilka rozwiązań, które mają właśnie regulować ten ruch. Oczywiście najprościej byłoby zamknąć Dolny Taras, to by było radykalne rozwiązanie, ale wtedy no to naprawdę musiałby pan zbierać te uwagi bardzo, chyba na kilka skrzynek mailowych. Jeżeli chodzi o te rozwiązania, które wprowadziliśmy do tej pory, no to są strefy płatnego parkowania, które na wnioski mieszkańców sukcesywnie rozszerzamy. To jest parking przy Ergo-Arenie, który ma ten ruch nam w sezonie właśnie skanalizować. To są te wszystkie narzędzia, o których mówiliśmy. To są UNERFy, to są nowe miejsca parkingowe, ale także te przestrzenie, które wykluczamy ze zbiorowego parkowania. To też jest bardzo istotne, bo jeżeli jakaś część miasta nie funkcjonuje jako przestrzeń, gdzie można na dziko zaparkować, to się sprawdza. Mamy takie doświadczenie z parkową. Oprócz tego, no oczywiście panele obywatelskie.
I jeszcze Grażyna Czajkowska, czy radykalne rozwiązania, takie jak zakaz wjazdu? Czy nie?
No, pewnie radykalne rozwiązania są przykłady, mamy takie przykłady w innych miastach w całej Europie, gdzie są stare miasta, stare dzielnice i tam nie można dojechać i zaparkować, więc to jest przykład, który idzie z innych miast, ale ja zachęcam do spacerów w ciągu tygodnia. Są miejsca parkingowe w Dolnym Tarasie, ponieważ w związku z najmem krótkoterminowym i z przekształceniem wielu mieszkań w kamienicach na podwynajem, więc są miejsca wolne, bo ja mieszkam w takiej części, gdzie w ciągu tygodnia jakby przed laty nie można było zaparkować, w tej chwili można, więc zachęcam w ciągu tygodnia do przyjazdu do Sopotu. Jest mniej ludzi i można się przespacerować i zaparkować.
Ja dodam jeszcze, że ważnym narzędziem jest to parkowanie w weekendy, bo teraz te parkingi w weekendy są
bezpłatne
i są bardzo oblegane, więc wprowadzenie opłat też nam ureguluje ten ruch, więc małymi krokami, ale
tak,
posuwamy się do
rotację,
przodu.
Więc
oczywiście i wprowadzamy kolejne rozwiązania.
Tak, i na te regulacje czekamy i zostaną one wprowadzone.
Tak, one już są wprowadzone na poziomie legislacji, natomiast żeby je wprowadzić na poziomie samorządu, musimy przeprowadzić szereg działań, między innymi badanie ruchu. Na pewno, bo takie
na
badanie
pewno, bo już
się
chyba,
odbywa.
Tak, i chyba tak. Już odpowiednie
od
zapisy są,
chyba tam,
są tak, przyjęte. Bardzo dziękuję. Aleksandra Gosk, Koalicja dla Sopotu.
Dziękuję
bardzo. Grażyna Czajkowska, Kocham Sopot.
Dziękuję
i Paweł
bardzo.
Petkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobrego dnia, dziękuję.
Do usłyszenia.
Strefa samorządowa.